Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca? Dzisiaj będziemy zachwycać się lalką Bolesława Prusa. O lalce napisano już wszystko. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, oczywiście dopóki znów nie pojawi się kolejna analiza. Jak mówiłam w tym wstępnym odcinku, tak tu już jest z arcydziełami, że żyją one niezależnie od czasów, w których powstały, no a każde kolejne pokolenie znajduje w nich coś dla siebie. Szkolna lektura tekstów klasycznych, powtarzam, z założenia nie jest pogłębiona i ma dawać podstawy interpretacyjne. Na całe szczęście my już w szkole nie jesteśmy, mamy lekcję polskiego po godzinach, o ocenę z interpretacji nie musisz się bać, więc możemy poczytać lalkę dla przyjemności i z ciekawości, stawiając jej właśnie te pytania dlaczego. Jakiś czas temu na fanpage'u Wianków Słów na Facebooku zadałam pytanie o to, komu czytelnicy bardziej współczuli, czytając powieść Prusa, czy Wokulskiemu, czy Łęckiej. Odpowiedzi, muszę przyznać, były przewidywalne, no bo szkoda oczywiście Wokulskiego, choć zasłużył sobie na to, no bo głupio wybrał. I w ogóle nie dziwię się takiemu podejściu, ponieważ Bolesław Prus po mistrzowsku zadbał o to, by szala sympatii zawsze przechylała się na stronę Wokulskiego. No po prostu nie sposób tego człowieka całkowicie odrzucić. Natomiast ja, korzystając z możliwości, jaką historykom literatury dali dekonstrukcjoniści, chciałam wywrócić tę historię na drugą stronę i przyjrzeć się podszewce oraz niektórym szwom. Wychodzą z tego całkiem ciekawe rzeczy. Od razu chciałam powiedzieć, że historyk literatury to nie jest taki ktoś, kto siedzi tylko w książkach i nosa spoza nich nie wyściubia. Historyk literatury to raczej taki człowiek, który ma oczy i uszy szeroko otwarte na to, co może mu dać jeszcze inny impuls interpretacyjny. Dla mnie takim innym impulsem interpretacyjnym był spektakl w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania. Spektakl, który nazywał się Rękoczyny. Opowieści niewieściego gniewu. W tymże spektaklu opowiadaczka Agnieszka Ajszenkaim szydełkując opowiadała znane i mniej znane historie z kultury, ale z perspektywy kobiecej. No bo wiecie, w najbardziej znanych mitach, opowieściach, tekstach literackich kobiety wprawdzie są, ale w większości oglądamy je oczyma mężczyzn. Opowiadaczka zaś między innymi opowiedziała pokrótce Odyseję, ale nie z perspektywy Odysa, a Penelopy. A dla żony bohatera ta historia ma zupełnie inny sens i toczy się w zupełnie odmienny sposób. Przy czym uwaga, nie lepszy czy gorszy, po prostu inny. Olga Tokarczuk w swojej niewielkiej książeczce eseju na temat powieści Prusa, ta książka to Lalka i Perła, określa jej temat tak. Lalka opowiada historię człowieka, który spotyka się ze znakami. W ten sposób staje się historią inicjacji, historią zapomnienia i odnalezienia zapomnienia i odnalezienia zapomnianego. Wędrówką wśród złudzeń i iluzji, odkrywaniem własnej przynależności do świata i własnej w nim obcości. Są to niewątpliwie piękne słowa i piękne rozpoznanie. Wokulski jako człowiek pomiędzy, wiecznie niespełniony, chcący czegoś i jednocześnie uciekający, ani romantyk, ani pozytywista. Chyba każdy ma w swoim życiu taki moment, że przychodzi mu do głowy pytanie, ale o co mi w ogóle chodzi? Reakcje na to pytanie są różne, nie będę się na nich skupiać. Widać to zresztą w samej powieści, bo wątpliwość owa nachodzi wielu bohaterów. Ale utożsamić mamy się tylko z jednym z nich. Tym najbardziej zagmatwanym, niejednoznacznym i określonym konkretną płcią, co ma również swój wydźwięk kulturowy. I tak zadecydował autor. Żeby jednak być sprawiedliwym w tej miłosnej historii niezrozumienia i odrzucenia, trzeba również wziąć pod uwagę Izabelę. I zdaję sobie sprawę, że pewnie znajdzie się ktoś, kto będzie wybrzydzał na tę kobiecą perspektywę, ale akurat tym się nie przejmuję, bo doświadczenie ogólnoludzkie nie jest doświadczeniem wyłącznie męskim, ale również kobiecym, więc żeby spojrzenie na jedną z najwybitniejszych polskich powieści uzupełnić, skoro mamy już spojrzenie męskie, to ja dodam to kobiece. I chcę się dowiedzieć, czego nie powiedziała Izabela. Cały ten odcinek podzielony jest na trzy części. Pierwszej będę szukała głosu Izabeli, obserwując kontekst kulturowy, w którym przyszło się spotkać Wokulskiemu i Łęckiej. W drugiej oddam głos samej Izabeli, a w trzeciej sprawdzę, jak nie kochali Wokulski i Łęcka. Szukając głosu Izabeli, trzeba sobie zadać pytanie, jak można go odnaleźć, skoro autor powieści zadbał o to, by czytelnik zbyt wiele dobrego nie mógł o niej powiedzieć. No właściwie, co ja mówię, zbyt wiele. W gruncie rzeczy to nic dobrego, oprócz tego, że była piękna. I spójrzmy najpierw na formę powieści, a właściwie na pewien nieznaczący aspekt. ponieważ Prus wyjątkowo sprytnie i bardzo nowatorsko poprowadził narrację. Na lekcjach polskiego, być może pamiętasz, uczyliśmy się, że w lalce mamy narratora trzecioosobowego i narratora pierwszoosobowego. I o ile narracja pierwszoosobowa zakłada subiektywność, o tyle narrator trzecioosobowy już pretenduje do roli obserwatora obiektywnego. Ten typ narracji wszechwiedzącej był bardzo popularny w powieściach naturalistycznych w drugiej połowie XIX wieku. Natomiast świata przedstawionego w powieści Prusa nie poznajemy jednak wyłącznie z tych dwóch perspektyw. Bo narrator trzecioosobowy w lalce dzieli się swoim głosem z bohaterami. I to właśnie ich oceniające spojrzenia kierują sympatiami czytelników. Mamy tutaj plotkę, na której znaczenie zwracają uwagę badacze. Mamy wizję Stanisława i Izabeli. Mamy przypuszczenia, niedopowiedzenia. I informacje, jakie o świecie przedstawionym otrzymuje odbiorca, właściwie wirują jak w kalejdoskopie. Właściwie jak w życiu. Czytelnicze oceny zależą więc od tego, od kogo i w jakim momencie dowiemy się czegoś na temat bohatera lub sytuacji. Spojrzenie na jedną osobę z wielu perspektyw powodowało też wrażenie obiektywnej, pogłębionej charakterystyki danej postaci. Czytając, można mieć przekonanie, że oto autor nie szafuje gotowymi interpretacjami, tylko pozwala odbiorcy samodzielnie wyrobić sobie zdanie. No, czy na pewno? Bo dlaczego Wokulski budzi tyle sympatii? Wcale nie dlatego, że to taki bohater bez skazy, tylko głupio się zakochał. Wokulski ma wiele wad i właściwie dorośli czytelnicy są w stanie je bardzo szybko wyłapać. Ale Prus zastosował zabieg godny najlepszych trenerów NLP. Wszystkie negatywne opinie o Stanisławie pochodzą od bohaterów negatywnych, albo przynajmniej niejednoznacznych. Chociażby pierwsza scena w powieści, w której o tym, że główny bohater jest wariatem i awanturnikiem, dowiadujemy się z ust radcy Węgrowicza, który był człowiekiem uprzywilejowanym, nadużywającym alkoholu, znajomym Rzeckiego. Radca na zmianę nazywa Wokulskiego wariatem i prosi o kolejne piwko. Mówi, że on jest wariatem, prosi o kolejne piwko. Znowu mówi, że jest wariatem, znowu prosi o kolejne piwko. I pije ich dokładnie 8 w ciągu jednej popołudniowej wizyty w restauracji. A czytelnicza wiara w obłęd głównego bohatera maleje z każdą butelką. O tym, że Wokulski nie jest za fajny, dowiadujemy się również od Maruszewicza, czyli czarnego charakteru tej powieści. Od Izabeli, wyniosłej rozpieszczonej arystokratki, od Starskiego, arystokratycznego bawidamka bez pieniędzy. Żadna z tych osób nie budzi sympatii ani zaufania. I jeśli taki negatywny bohater wyraża się negatywnie o niejednoznacznym Wokulskim, domyślamy się, że te złe opinie są niesprawiedliwe. Postaci te, skażone niczym oko Kaja, okruchem z lustra diabła, widzą tylko złe rzeczy. Nie można im zatem wierzyć. I tak krok po kroku Prus buduje w czytelnikach sympatię wobec Wokulskiego, na szali stawiając opinię bohaterów sympatycznych, czystych moralnie, zabawnych, jednym zdaniem tych, którym wierzymy. No i na koniec możemy nie zgadzać się ze Stachem, współczuć mu, wytykać błędy, ale sympatia zawsze będzie po jego stronie. Wokulski wzbudza raczej pozytywne uczucia w odbiorcach i nawet jeśli ktoś fanem jego nie jest, to nie ma wątpliwości, że bohater jest człowiekiem szlachetnym. Choć dociekliwsi pytają o jego biznesy z Rosjanami. Że jest pracowitym. Choć niektórzy wypominają mu romans, a potem małżeństwo z Mincelową, które zapewniły mu dobry start. I nieszczęśliwym w miłości, bo ulokował swoje uczucia w najgorszy możliwy sposób w zepsutej arystokratce Izabeli Łęckiej. Natomiast Izabelę przedstawioną przez Prusa nie sposób lubić. Pal zresztą licho z sympatiami. Nikt nawet nie próbuje jej zrozumieć, bo wszystko co mówi i robi świadczy przeciwko niej. I to, czego o niej dowiadujemy się z ust innych bohaterów, również nie przysparza jej chwały. No bo w jej przypadku Prus zastosował odwrotną taktykę. Dobre słowa na temat Izabeli słyszymy z ust postaci, którym za bardzo nie wierzymy, oraz od Wokulskiego, który jak wiadomo był zaślepiony miłością. Chciałam też opowiedzieć trochę o wieku XIX jako o wieku paradoksu. Ponieważ warto przyglądać się czasom, w jakich tekst powstawał. Książki pisze się w czasach określonych i te najlepsze, mimo konkretnego osadzenia w historii, przekazują myśli ważne i aktualne w każdym wieku dziejów ludzkości. Tym niemniej zastanowienie się nad realiami panującymi w epoce, niekoniecznie tymi przedstawionymi w książce, pozwala dotrzeć do bardzo interesujących wniosków. Chodzi również o to, że to, co było oczywiste dla pierwszych czytelników powieści, niekoniecznie jest już takim ponad 120 lat po jej napisaniu. A musisz wiedzieć, że wiek XIX był naprawdę dziwny, nie tylko w Polsce, ponieważ cała kultura europejska oparta była wówczas na paradoksie, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę moralności. Oczywiście wiemy, że nadal tak jest, ale wtedy to było bardzo mocne. Bo co napotykamy w wieku XIX? epokę. I tutaj zacytuję Johna Fowlesa, autora powieści Kochanica Francuza, który w jednym ze swoich tekstów tak scharakteryzował ów czas oraz relacje damsko-męskie w nim, a zwłaszcza stosunek do kobiety i jej ciała. Co napotykamy w wieku XIX? Epokę, gdy kobieta była świętością i gdy można było kupić 13-letnią dziewczynkę za 2 funty. Gdy świętość małżeństwa i czystość przedmałżeńską głoszono z każdej ambony i gdy największa chyba lub prawie największa w dziejach ilość osób na świeczniku pędziła gorszące życie prywatne. Gdy ciało kobiece ukryte było całkowicie przed wzrokiem ludzkim i gdy rzeźbiarza sądzono tylko według umiejętności rzeźbienia nagich kobiet. Gdy nie było ani jednej wybitniejszej powieści, sztuki lub wiersza, które by w scenach miłosnych posunęły się poza pocałunek i gdy wydano nieprzekroczoną dotychczas ilość publikacji pornograficznych. Na takie podejście do moralności olbrzymi wpływ miała kultura wiktoriańska i badacze literatury charakteryzują bohaterów powieści z tej epoki jako osoby poddane rygorom konwenansu, nakłanianych do bycia odpowiednimi, jako osoby uciekające od natury i tego wszystkiego, co nie da się kontrolować. Właściwie to nie dotyczy tylko postaci literackich, ale w ogóle człowieka tamtych czasów. Natomiast wiadomo, jak kończą się takie wyparcia. Niezbyt dobrze. Jeśli zaś chodzi o lalkę, to z jednej strony dostajemy informację, że jest to obraz Warszawy z lat 1878-1879, a potomni na krakowskim przedmieściu umieszczają pamiątkowe tabliczki nawiązujące do akcji powieści. Jeśli jesteś z Warszawy albo będziesz w Warszawie, przejdź się krakowskim przedmieściem i kilka takich tabliczek znajdziesz, że tu mieszkał Rzecki, a tu Wokulski. Z drugiej strony nie ma na jej kartach żadnej informacji o stacjonujących wówczas w Warszawie wojskach rosyjskich, o władzach zaborczych. Czyli jednak realizm, ale nie do końca. Brak rosyjskich wojsk w przestrzeni powieści wpływał nie tylko na polityczne tło, ale również obyczajowe, bo na przykład taki Rzecki uwielbiał spacery na Stare Miasto. Tyle, że to miejsce w drugiej połowie XIX wieku było siedzibą wielu domów publicznych, do których często zaglądali rosyjscy żołnierze. Stare Miasto nie miało nic wspólnego z obecnym prestiżem, a poczciwy Ignacy tak naprawdę przechadzał się między prostytutkami i między burdelami. I wcale nie było to miejsce wyjątkowe na ziemiach polskich. Podobnie działo się w Paryżu, do którego, jak wiemy, zawędrował Wokulski, o którego sytuacji Adler pisał, że można chyba mówić o 30 tysiącach prostytutek w początkach monarchii lipcowej i 500 tysiącach w latach 30. XX wieku. I właśnie tam uciekał Wokulski rozczarowany Izabelą. Tam rzucał o ścianę Mickiewiczem i próbował na bardzo różne sposoby o ukochanej zapomnieć, między innymi oddając się rozpuście, o czym jeszcze później będzie mowa. W Polsce dodatkowo kwestie moralności komplikowała polityka. Bo mimo całego nowatorstwa powieści Prusa i całej otwartości samego autora, nadal był to wiek XIX i granice wysłowienia treści o charakterze erotycznym są w lalce wyznaczone ścisłymi granicami dyskursu pruderyjnej polskiej obyczajowości drugiej połowy XIX wieku. Pisałam kiedyś w tekście o polskim języku intymnym i warto mieć to na uwadze, że rzeczywistość historyczna sprawiła, iż w tym czasie w ogólnym obiegu nie mogły funkcjonować i rozwijać się takie kierunki jak na przykład libertynizm we Francji, bo w obliczu niewoli, represji, walki o naród po prostu nie wypadało strzępić języka na lubieżność. Poza tym ostoją języka polskiego, czy ktoś tego chce, czy nie, był wówczas kościół, więc tym bardziej zużywano słowa w innych celach. Trzeba też pamiętać, że Prus w całym swoim otwarciu na to, co nowe, był jednak człowiekiem swoich czasów i wcale nie różnił się od swoich współczesnych w poglądach na obyczajowość i istotę kobiety. Wiek XIX to wiek konwenansu we wszystkich relacjach. I relacje damsko-męskie były wówczas bardzo sformalizowane. Świadczyć może o tym chociażby popularność wszelkiego rodzaju poradników, jak konstruować listy miłosne, w których wyznaje się miłość, jak przyjąć zaloty, jak je odrzucić, prosić o rękę i tak dalej. I dotyczyło to każdej klasy społecznej. Jeżeli jesteś tego ciekawa, to można zajrzeć na stronę repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej, polona.pl i tam całkiem sporo jest takich poradników. Link do jednego z nich podaję w artykule o lalce na stronie. I koniec XIX wieku i wiek XX, aż do jego połowy, a właściwie nawet do dziś, jest to też czas kształtowania się nowego wzoru relacji międzyludzkich oraz spojrzenia na rolę kobiety w społeczeństwie. Na początku XX wieku, w 1903 roku, powstała mizoginistyczna rozprawa Ottona Weiningera Płeć i charakter. Ona była produktem całego XIX-wiecznego myślenia o roli kobiety. Kiedy prostytutki uważano za podludzi i tworzono listę cech zewnętrznych charakterystycznych dla tych kobiet. Zupełnie jak kilkadziesiąt lat później spisywano cechy człowieka aryjskiego i podgatunku ludzkiego, jakim był Żyd. Z drugiej strony, w drugiej połowie XIX wieku kobiety zaczęły brać sprawy w swoje ręce i ich głos stawał się coraz bardziej słyszalny. Choćby przez to, że wiele z nich pisało i wydawało swoje utwory, a część z tych tekstów była tak dobra, że dostawały się do głównego nurtu i zauważali je krytycy. Koniec wieku to również narodziny ruchu sufrażystek i walki kobiet o swoje prawa. Spotykało się to zarówno z aplauzem, jak i z potępieniem. W Polsce zaś, zwłaszcza wśród szlachty, przetrzebionej z mężczyzn po powstaniu styczniowym, to kobiety stawały się często żywicielkami i głowami rodziny. Pamiętamy pewnie z lekcji o pozytywizmie, o szlachetnym postulacie kształcenia kobiet. Tenże postulat miał swoje źródło właśnie m.in. w sytuacji popowstaniowej, bo dziewczęta kształcone w hawcie i miłej konwersacji, gdy jako kobiety zostawały bez opieki mężczyzny, zdane były tylko na siebie i często kończyły na ulicy. Wzorem stawała się wówczas kobieta niezależna, zaś antywzorem arystokratka niezdolna do żadnej pracy. I w takiej rzeczywistości tworzy swoich bohaterów Prus. W takiej również byli oni poznawani przez współczesnych mu czytelników. To wszystko zaś my musimy przypominać sobie dzisiaj, gdy tak wiele się zmieniło. Choć oczywiście z pewnymi rzeczami nadal mamy problem. Głos Izabeli, ale też ogólnie kobiet, niknie, przywalony konwenansami, walącym się gmachem ówczesnego świata, oczekiwaniami społecznymi, pragnieniem rodem z początku wieków. I trzeba się nieźle nagrzebać, żeby spod tej sterty ów głos usłyszeć. Wiemy już, że wbrew temu, do czego przyzwyczaiła nas uczniowska lektura, relacje damsko-męskie w XIX wieku nie były mniej skomplikowane niż obecnie. Żadna tam idealna, romantyczna miłość lub zdroworozsądkowy związek, ale wszystko naraz, na przemian wymieszane, jak to w życiu. Mamy też świadomość tego, że Prus pisał powieść z pewnymi założeniami, również kulturowymi, i sposób zbudowania powieści wpływa na to, jak czytelnik postrzega bohaterów. Czas zatem wziąć pod lupę Izabelę, tę zepsutą arystokratkę, która szlachetnego kupca nie chciała. Na początek cytat z pewnego bloga parentingowego. Każdy komunikat, tym bardziej jeśli jest on powtarzany, rezonuje w młodym człowieku. Wpływa na jego postrzeganie siebie i świata, na poczucie własnej wartości, na umiejętność budowania relacji ze sobą, z innymi ludźmi i zdrowie psychiczne. Na całe życie. I nie popadam tu ani odrobinę w przesadę. Teraz my również, nie popadając w przesadę, przypatrzmy się, z jakimi komunikatami stykała się od najmłodszych lat Izabela. I gdyby tak autor oddał głos Izabeli, ale tak naprawdę oddał głos Izabeli, to co mogliby usłyszeć odbiorcy tej książki? I tu teraz improwizuję i wymyślam sobie. Izabela mogłaby powiedzieć tak. Jestem jedynaczką. Od zawsze rozpieszczoną, chwaloną, przekonywaną, że zostałam stworzona do wyższych celów. Tak wychowywano większość arystokratycznych panien. Nie ma w tym ani mojej winy, ani zasługi. W poczuciu wyjątkowości, wzmacnianym nieustannie przez otoczenie, weszłam w dorosłe życie. W moim świecie oznaczało ono znalezienie dobrej partii i wyjście za mąż, bycie ozdobą domu, urodzenie dzieci, zadbanie o ich dobre wychowanie, dochowanie wierności mężowi. Ale przecież jestem wyjątkowa. Nie mogę być żoną byle kogo. Owszem, wybieram, bo wierzę, młodzieńczą naiwnością, że spotkam tego jedynego, który będzie odpowiadał mi wyglądem, charakterem i bogactwem. Dlaczego mam w to nie wierzyć, skoro słyszę o tym od wszystkich naokoło? Nie chcę być towarem. Jestem wyjątkowa, niepowtarzalna, a nie jedną z wielu na rynku matrymonialnym. To ja chcę decydować, oglądać, a nie być oglądaną. Tak mogłaby powiedzieć Izabela na samym początku swojej dorosłej drogi. Ale potem, jak wiemy, ogląda, decyduje, odrzuca i w gruncie rzeczy zostaje jej tylko dwóch adoratorów. I co wtedy mogłaby powiedzieć Izabela? Mam 25 lat. Niezamężna kobieta w tym wieku to już stara panna. Ojciec zbankrutował. Stracił również mój posag. Wykruszają się ci adoratorzy, którzy nie chcą żenić się ze zubożałą arystokratką. Okazuje się, że jednak jestem towarem, którego główną wartość stanowi dziedziczony majątek. Czuję na sobie te ciekawskie, współczujące, pogardliwe, ironiczne spojrzenia. Podobno jestem sama sobie winna. Co złego zrobiłam? Przecież mówiliście, że jestem wyjątkowa, że należy mi się to, co najlepsze, więc będę robić tak, jak mi pasuje. Jeśli mam być towarem, to sama zdecyduję, komu zostanę sprzedana. Tak to przynajmniej sobie wyobrażam. Pojawia się wówczas, przynajmniej we mnie, zrozumienie dla bohaterki. Nie usprawiedliwienie, a właśnie zrozumienie. Ponieważ ona, nie znając innego życia, utwierdzana przez najbliższych o swojej wyjątkowości, po prostu nie potrafiła nie być wyjątkowa. Opis Izabeli, jaki funduje nam narrator lalki, jest nieco ironiczny. Zaś ironia przykrywa to, co rzeczywiście dobrego o pannie można powiedzieć. To nie była zła kobieta. Doceniała pracę swoich służących, wiedziała, że są ludzie, którym źle się wiedzie i pomagała im jak mogła. Była szczera w swoim okazywaniu miłosierdzia ubogim. Tak jak potrafiła, tak jak została wykonana. Poza tym była to kobieta wyjątkowa, pewna siebie i pewna tego, w co wierzy i czego chce. Autorka biografii Bolesława Prusa podsumowała ją tak, uważam, że bardzo słusznie. Budując postać hrabianki, Aleksander wspiął się na wyżyny pisarskiego kunsztu i sprawił, że stała się kimś niemal namacalnym. Żadna z bohaterek uwielbianego przez publikę Henryka Sienkiewicza nie mogła dorównać jej wewnętrzną głębią. Na tle literackich kobiet, skromnych towarzyszek albo pocieszycielek mężczyzn, Izabela wyróżniała się tak bardzo, jakby pochodziła z innej epoki. Była wolna, namiętna, zdradliwa, czuła, egoistyczna, bezpardonowa i sprytna. Jej wielka walka o zachowanie pozycji społecznej i ostentacyjna brutalność, z jaką deptała uczucia Wokulskiego, świadczyło o jej niezależności i czyniły ją kobietą emocjonalnie szczerą. Batalia, jaką stoczyli na łamach powieści Kupiec i Hrabianka, kończyła się wygraną kupca, ale obydwoje byli dla siebie równorzędnymi przeciwnikami. Chociaż może jednak nie we wszystkim w tej analizie bym się zgodziła, to jednak widać wyraźnie, że Łęcka była kimś więcej niż tylko zepsutą arystokratką. Głównym pragnieniem Izabeli było zachowanie swojego dotychczasowego życia i zgodnie z tym, że nie wyobrażała sobie życia w innym. Taką możliwość dawały jednak bardzo konkretne założenia. I tu fragment z lalki. Rozumiejąc, że wielki świat jest wyższym światem, panna Izabela dowiedziała się powoli, że do tych wyżyn wzbić się można i stale na nich przebywać tylko za pomocą dwóch skrzydeł – urodzenia i majątku. Urodzenie zaś i majątek są przywiązane do pewnych wybranych familii, jak kwiat i owoc pomarańczy do pomarańczowego drzewa. I teraz mimo, że afekt Wokulskiego był ogromny, dla niej nie oznaczał nic nobilitującego. Być takim nie mógł, skoro przeznaczone jej było cudowne życie na wyżynach. I poczucie wyjątkowości oraz strach przed utratą tego, co znała, wpływał na stosunek Izabeli do instytucji małżeństwa w ogóle. I tu kolejny cytat z lalki. Bardzo też jest możliwym, że dobry Bóg, widząc dwie dusze z pięknymi nazwiskami, połączone węzłem sakramentu, pomnaża ich dochody i zsyła im na wychowanie aniołka, który w dalszym ciągu podtrzymuje sławę rodów swoimi cnotami, dobrym ułożeniem i pięknością. Stąd wynika obowiązek oględnego zawierania małżeństw, na czym najlepiej znają się stare damy i sędziwi panowie. Wszystko znaczy trafny dobór nazwisk i majątków. Miłość bowiem, nie ta szalona, o jakiej marzą poeci, ale prawdziwie chrześcijańska, zjawia się dopiero po sakramencie i najzupełniej wystarcza, ażeby żona umiała pięknie prezentować się w domu, a mąż z powagą asystować jej w świecie. Trafny dobór nazwisk i majątków. To były te wyznaczniki dobrego zamążpójścia. Nie miłości. Zamążpójścia. Bo Izabela jak najbardziej pozostawała w paradygmacie miłości romantycznej. Wielka, idealna miłość to uczucie, które nigdy się nie spełnia. Obdarza się nim posąg Apollina, prowincjonalnego skrzypka, ale nikt nie łączy tego uczucia z małżeństwem. Tam króluje miłość chrześcijańska, nie ta szalona. I tutaj mała zapowiedź, czy zdradzenie tego, co będzie później. U Wokulskiego było zaś trochę inaczej i dlatego miał problem. Kryteria Łęckiej, według których wybierała męża, były jasne. I, co ciekawe, wcale nie dziwne w tym czasie, zwłaszcza w środowisku arystokracji. I tu znowu fragment z lalki. Po przejściu pierwszego niesmaku panna Izabela zrozumiała, że małżeństwo trzeba przyjąć takim, jaki jest. Była już zdecydowana wyjść za mąż. Pod tym, że wszakże warunkiem, aby przyszły towarzysz podobał się jej, miał piękne nazwisko i odpowiedni majątek. Rzeczywiście, trafiali się jej ludzie piękni, majętni i utytułowani. Na nieszczęście jednak żaden nie łączył w sobie wszystkich trzech warunków. Więc znów upłynęło kilka lat. A potem to już wiadomo, utrata majątku, posagu, przyjaciół i w końcu zostali jej starsi panowie dwaj. Już szoron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj. A tym majem była Izabela. Wkrótce też pojawili się inni pretendenci, ale znów, żaden nie ma wszystkich pożądanych cech naraz. Marszałek i baron. Z pieniędzmi, z arystokracji, ale starzy i dla Łęckiej obleśni. Wokulski, nie stary, ale również nie Apollin. Z pieniędzmi, ale bez szlachetnego urodzenia. Starski. Młody i przystojny, arystokrata, bez pieniędzy. Choć po prawdzie on rzeczywistym kandydatem na męża nigdy nie był. Żadnego z nich nie kocha i kochać nie zamierza Izabela. Pytanie do pań słuchających tego podcastu, kogo wy byście wybrały w takiej sytuacji? Izabela ma ciężki orzech do zgryzienia, bo wychowana na księżniczkę, żyjąca w przekonaniu, że jest wyjątkowa, musi się sprzedać. Za wygląd kandydata, jego urodzenie lub majątek. I tu nie ma dobrego wyjścia. Do Łęckiej jako bohaterki literackiej przylgnęło określenie zepsuta arystokratka, ale zadajmy pytanie, zepsuta przez kogo? Przez siebie? Przez rodzinę? Przez społeczeństwo? I tutaj okazuje się, że nawet Wokulski w jakiejś przytomności umysłu stwierdził, to jest też cytat z Lalki, przyczyną klęsk świata nie są starscy ani im podobni, ale przede wszystkim głupota ich ofiar. A znowu ani Starski, ani panna Izabela, ani pani Ewelina nie spadli z księżyca, tylko wyhodowali się w pewnej sferze, epoce i wśród pewnych pojęć. Oni są jak wysypka, która sama przez się nie stanowi choroby, ale jest objawem zakażenia społecznych soków. Co się tu mścić na nich? Po co ich tępić? I teraz kolejne pytanie, do czego idealnej Izabeli potrzebny był w ogóle mężczyzna? Szukając odpowiedzi na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę realia XIX wieku, ponieważ wówczas w XIX-wiecznym małżeństwie sfera seksualna sprowadzona była do funkcji reprodukcyjnej. Zaspokajanie potrzeb seksualnych odbywało się przez romanse czy płatny seks. Kobiety zbyt dużego wyboru nie miały i musiały znaleźć sobie inne sposoby na rozładowanie tak zwanego napięcia. I było to podyktowane kulturowym i religijnym wymogiem czystości i niewinności. Według niego oceniano zachowanie kobiety. Potwierdza to niby wyłamujący się ze schematów Wokulski w rozmowie z Wąsowską. Ta wdówka próbuje przekazać niesprawiedliwość oceny romansowych zachowań kobiet i mężczyzn. I tu cytat. Kiedy kobieta w pewnej epoce życia marzy o idealnej miłości, wyśmiewacie jej złudzenia i domagacie się kokieterii, bez której panna jest dla was nudna, a mężatka głupia. A dopiero gdy dzięki zbiorowym usiłowaniom pozwoli prawić sobie banalne oświadczyny, patrzeć słodko w oczy, ściskać za ręce, wówczas z ciemnego kąta wyłazi jakiś oryginalny egzemplarz w kapturze Piotra z Amiens i uroczyście wyklina kobietę stworzoną na obraz i podobieństwo Adamowych synów. Tobie już nie wolno kochać. Ty już nie będziesz nigdy prawdziwie kochana, bo miałaś nieszczęście znaleźć się wśród jarmarku, boś straciła złudzenia. A któż ją z nich okradł, jeśli nie pańscy rodzeni bracia? I cóż to za świat, który naprzód obdziera z ideałów, a potem skazuje obdartego? Zaś Stach, bardzo logicznie oczywiście i bez emocji, w przeciwieństwie do rzecz jasna pąsowującej interlokutorki, wyjaśnia, że nikt nie ocenia mężczyzn według kryteriów niewinności i anielskości, a oni też sami do takiego określenia nie mają pretensji. Natomiast kobiety same o sobie lubią się wypowiadać w tym tonie, tego się od nich oczekuje, wobec tego są surowo sądzone za łamanie norm. A mówiąc jeszcze inaczej, mężczyźni żadnych tych norm kulturowych dotyczących zachowań seksualnych nie łamią, bo one ich nie dotyczą. I tak po prostu jest i należy się z tym pogodzić. Przypominam, że twierdzi tak człowiek, którego mierzi arystokratyczna etykieta salonowa. Flirtująca ze Starskim Izabela, będąca posłowie z Wokulskim, łamie te zasady. Starski to bawidamek i człowiek bez honoru, ale to wina Łęckiej, że zgodziła się na taką z nim relację. Wina głupiej ofiary, jak czytaliśmy o Wokulskiego. Dlatego to Izabela jest tą złą. Bo już flirtujący z Wąsowską, także wdową, Stanisław, któremu przychodzi na myśl, że kąsałby ją, to jest fragment z książki, jest całkowicie usprawiedliwiony i nikt, nawet ponad 100 lat później, nie ma o to do niego pretensji. Przypominam, Wokulski jest cały czas zakochany w Izabeli, a jednocześnie myśli sobie, że kąsałby Wąsowską. Kobietom pozostawało zatem szukanie innych dróg do zaspokojenia swoich potrzeb, o czym już wspominałam, i Izabela na przykład korzystała ze swojej wyobraźni z małą pomocą wyjątkowej rzeźby. Ja mam tu bardzo odległe skojarzenia z plakatami Backstreet Boys, Nirvana, New Kids on the Block, a obecnie to nie wiem, bo moja córka nie jest jeszcze nastolatką. I tak Łęcka w wieku lat 25 zachowuje się jak nastolatka. Posąg Apolina co chwila zmienia rysy, dostosowując się do jej aktualnych sympatii. Te zaś były wyjątkowo niestałe. Starski, Szestalski, Molinari, a nawet przez krótką chwilę Wokulski. Stach był jednak sytuowany przez Izabelę w gronie potencjalnych kandydatów na męża, nie żywiła więc wobec niego żadnych gwałtownych uczuć, a jedyne co mu poświęcała to chłodną albo w miarę chłodną kalkulację. Izabela ma swoją wizję relacji damsko-męskich również w sferze erotycznej. To, że jest ona daleka od rzeczywistości, to już inna sprawa. Niemniej pozbawiona tego, co wolno było mężczyznom i niektórym kobietom w relacjach intymnych, Łęcka, niczym wyzwolona i świadoma swoich potrzeb dwudziestowieczna kobieta, bierze sprawy po prostu w swoje ręce. Dziedziczka upadłej fortuny zdawała sobie sprawę z tego, że Wokulski jest wyjątkowy w tej grupie apsztyfikantów starających się o jej rękę. Ta niejednoznaczność działa na korzyść Stacha, przykrywając nawet jego kupieckość. I w końcu przeważyła szale na jego korzyść, kiedy Łęcka przyjęła oświadczyny. Swoją drogą, ja bym się nie domyśliła z tej sceny, że Wokulski prosi ją o rękę, no ale ja się również nie zorientowałam w pierwszym momencie, że mój mąż mi się oświadcza, więc mogę się nie znać. Przy czym to, że Izabela zgodziła się w końcu wyjść za mąż za Stanisława, wcale nie oznaczało, że wiedziała, na co się godzi. A w drugą stronę działało to zresztą tak samo. I tutaj cytat z lalki. O tej samej godzinie pani Wąsowska była z wizytą u panny Izabeli i dowiedziała się od niej, że Wokulski został przyjęty. Nareszcie, rzekła pani Wąsowska. Myślałam, że nigdy się nie zdecydujesz. Więc zrobiłam ci przyjemną niespodziankę, odpowiedziała panna Izabela. W każdym razie jest to idealny mąż. Bogaty, nietuzinkowy, a nade wszystko człowiek gołębiego serca. Nie tylko nie jest zazdrosny, ale nawet przeprasza za podejrzenia. To mnie ostatecznie rozbroiło. Prawdziwa miłość ma zawiązane oczy. Nic mi nie odpowiadasz? Myślę. O czym? Że jeżeli on tak zna ciebie jak ty jego, to oboje bardzo się nie znacie. Tym przyjemniej zejdzie nam miodowy miesiąc. Życzę. I to nie wyrachowanie Izabeli, a twarda ocena rzeczywistości każe jej przyjąć Stanisława. Żeby zaś nie czuć się tak do końca jak towar, sama przed sobą nadaje narzeczonemu cechy pozytywne po to, by osłodzić sobie wybór i uczynić całą tę sytuację znośniejszą. Wokulski Izabeli nie pociągał. Nie wiadomo, czy wiedziała, że ona go również nie, o czym będzie dalej. Izabela, w której zakochał się kupiec galanteryjny, była wytworem wyobraźni. Wokulski, którego przyjęła panna Łęcka, również był dostosowany do jej wyobrażeń. To żadna nowość oczywiście, nic nadzwyczajnego nie tylko w XIX wieku, gdy na porządku dziennym były aranżowane małżeństwa, a narzeczeni nie mieli okazji, by się poznać, bo ciągle ktoś im towarzyszył. Podobnie jest dzisiaj, tym razem bez obecności przyzwoitki, bo ludzie wchodzą w związki nie znając się albo kochając swoje wyobrażenia, a nie rzeczywiste osoby. Lektura lalki jako lekcji na temat tego, czym jest miłość, a czym nie jest i jak nie należy kochać, daje interesującą perspektywę również dla nas, żyjących w XXI wieku. Jedną ze społecznych kwestii podejmowanych w tak zwanej literaturze pozytywistycznej była edukacja kobiet. Gdy przypatrzymy się bliżej postaciom kobiecym w powieściach czy tam nowelach, ale już nie w poezji, to bardzo często zobaczymy pewne modele niewieście. Mają one oczywiście funkcję perswazyjną. Kobieto, ucz się, rodzice, dbajcie o edukację waszych córek, inaczej skończą na bruku. Sztandarowym przykładem takiej literatury jest znakomita powieść tendencyjna Elizy Orzeszkowej Marta. Polecam uwadze, gdyż czyta się to jak najlepszy wyciskacz łez. Tak popłakałam się podczas lektury. Tytułowa bohaterka to kobieta z dobrego domu, mężatka, matka małej dziewczynki. Wiedzie ona spokojne, szczęśliwe, uporządkowane życie do czasu, kiedy jej mąż nagle umiera. A ona zostaje sama, bez pieniędzy i bez pomocy rodziny. Wtedy próbuje podjąć różne prace, ale okazuje się, że choć wiele potrafi, na przykład szyć, mówić po francusku, to żadna z tych umiejętności typowych dla szlachetnej panienki nie jest na tyle wysokim poziomie, by mogła się z tego utrzymać. I w pewnym momencie spotyka dawną znajomą, która z kolei wybrała podobno najstarszy zawód świata. Marta ma coraz mniej pieniędzy, coraz mniej perspektyw i zakończenia zdradzać nie będę, może ktoś zajrzy do książki. I często kobiece bohaterki były zestawiane ze sobą na zasadzie przeciwieństwa. W ten sposób autor podbijał dobre i złe cechy, wpadając w ton moralizatorski i tak jest na przykład w Nadniemnym, bo mamy pracowitą Justynę i Emilię z wiecznym globusem. No oczywiście, że czytelnicza sympatia jest po stronie Justyny. A w lalce? W lalce mamy skromną i pracowitą Stawską, szczerą Wąsowską, idealną prezesową Zasławską, kłótliwą baronową Krzyszowską, upodloną Mariannę i wyniosłą Izabelę. Helena Stawska samotnie zajmuje się córką po zaginięciu męża, pracuje ponad siłę, bo córce było dobrze. Kazimiera Wąsowska to wdowa, inteligentna, ma silną osobowość i nie daje sobie w kaszę dmuchać. Prezesowa Zasławska to kobieta szlachetna, która swoim majątkiem rozsądnie gospodaruje, przeznaczając go również na cele dobroczynne. Baronowa Krzyszowska z kolei to intrygantka, nieprzyjemna w obejściu, hipokrytka, uosobienie wraz z mężem najgorszych cech arystokracji. Marianna to prostytutka o dobrym sercu, którą Wokulski sprowadza na dobrą drogę, choć co ciekawe jednocześnie nazywa ją bydlęciem. Po resocjalizacji u Magdalenek stara się prowadzić pracowite i uczciwe życie. Na ich tle Izabela wcale nie jawi się jako ta najlepsza, chyba że we własnych oczach. Wpisuje się również w opozycję kobieta pracowita i kobieta pasożyt. Zaś w tle dźwięczy delikatna sugestia, że pasożytniczy tryb życia panny Łęckiej deprecjonuje wszelkie jej miłosierne i dobre odruchy. W subtelny sposób zostaje również obalony argument o wpływie wychowania i środowiska na charakter Izabeli. Bo wszak można być bogatym, a jednocześnie szlachetnym i nie mającym względów na pochodzenie jak prezesowa. Łęcka traci szansę na wytłumaczenie się. I znów, czytelnicze sympatie są przez autora jasno ukierunkowane. Choć znów, gdyby bliżej przyjrzeć się każdej z bohaterek, okazałoby się, że wcale nie są one tak jednoznaczne. Niejakiej pikanterii dodaje sprawie fakt, że jeżeli wnikliwiej czytamy wypowiedzi na temat kobiet, umieszczone przez autora w ustach bohaterów, również tych pozytywnych, okazuje się, że ogólny ich obraz wcale pozytywny nie jest. I spójrzmy chociaż na ostatnią scenę powieści, gdy rozmawiają ze sobą Ochocki i Szuman. W tej samej porze u doktora był Ochocki i opowiadał mu, że wczoraj z rana po powrócił z Petersburga, a w południe odprowadzał na pociąg wiedeński swoją kuzynkę, pannę Izabelę Łęcką, która wyjechała za granicę. Wyobraź pan sobie, zakończył, że wstępuje do klasztoru. Panna Izabela? Zapytał Schumann. Cóż to, czy ma zamiar nawet Pana Boga kokietować, czy tylko chce po wzruszeniach odpocząć, ażeby pewniejszym krokiem wyjść za mąż? Daj jej Pan spokój, to dziwna kobieta, szepnął Ochocki. One wszystkie wydają się nam dziwne, odparł zirytowany głosem doktor. Dopóki nie sprawdzimy, że są tylko głupie albo nędzne. I przykładów takich wypowiedzi jest wiele. My zaś, wiedząc już, w jaki sposób Prus kształtował czytelnicze sympatie, możemy się tylko zastanawiać, czy to tylko kreacja literacka, wyraz poglądów epoki, czy może jakieś głębsze przekonanie. Gdyby Izabela nie była tak wybredna, mogła wcześniej, kiedy jej ojciec był bogaty, znaleźć dobrą partię. Wiadomo, wszyscy jej to wypominają po dziś dzień. Tylko, że postawiono przed nią zadanie nie do wykonania. Znalezienie takiego męża, który spełni jej oczekiwania. W końcu zaś następuje odwrócenie ról w relacji ojciec-córka. Gdy pan Tomasz Łęcki stracił majątek, to na Izabeli i jej wyborze ciążył obowiązek zachowania ojcowskiego majątku. Zamiast ojciec troszczyć się o córkę, to ona musi zająć się nim, nazwiskiem, majątkiem. Sprzedać nie tylko kamienice czy rodowe srebra, ale przede wszystkim siebie. I nie jest już istotne szczęście Izabeli, a dobro jej rodziny i plany, jakie ma wobec niej ojciec. Izabela walczy jak może o to, żeby zachować choć odrobinę niezależności. Poczucie tego, że ma na coś wpływ, a nie bycia bezwolną marionetką, lalką w rękach społeczności i rodziny. Na końcu również musi wybrać. Bo gdy Wokulski zrywa zaręczyny, Izabela sama, bez majątku, decyduje się na życie zakonnicy. Ulica albo klasztor. Prostytutka lub anielica. Łęcka właściwie kończy jak Marianna. Sprostytuowana społecznie, resocjalizację ma przejść w klasztorze. Tak jakby to była jedyna alternatywa. W Lalce, w przeciwieństwie do powieści tendencyjnych, jest jak w kalejdoskopie. Bohaterowie, nawet ci z pozoru jednoznaczni, po bliższym im przyjrzeniu się okazują się skomplikowani. Tak jak życie, tak jak człowiek. W podskórnej tkance powieści skrzy się, migocze, a jasny promień światła co chwila wydobywa z półmroku coraz to nowe sensy. A czytelnik widzi to, co chce zobaczyć. Również w zależności od tego, jak bardzo podatny jest na sugestie ukształtowane formą tekstu. Czy miłość w takim świecie jest możliwa? I w ogóle, czym jest miłość dla Wokulskiego? W relacjach damsko-męskich zawsze było pod górę. Nie wiadomo, czy od grzechu pierworodnego, czy od jakiejś kłótni homonidów o nieposprzątane ognisko. Dla literatury to akurat dobrze, bo przynajmniej ma temat, którym potrafi zająć swoich odbiorców. Od setek lat. Znamy już tło powieściowe i zabiegi pisarskie, które wpływają na takie, a nie inne podejście czytelników do bohaterów. Znaleźliśmy już głos Izabeli. Głos prawdziwy, a nie tylko taki wykreowany. Konkluzja nie jest ani zaskakująca, ani optymistyczna. Wiek XIX dla relacji damsko-męskich nie zrobił zbyt wiele dobrego, a nawet tak mocno wpłynął na ich postrzeganie, że odczuwamy to do dziś. I Lalka jest powieścią miłosną w tym sensie, że konflikt miłosny, dążenia bohaterów do zrealizowania swojego uczucia w wymarzonym związku, napędzają całą akcję. To zresztą mówi sam Wokulski. No dobrze, ale gdyby nie ona, czy miałbym dziś majątek? Kto wie, co się stanie ze mną i z tymi pieniędzmi bez niej? Może właśnie dopiero przy niej nabiorą one twórczych własności? Może choć kilkanaście rodzin z nich skorzysta? Stosunek Wokulskiego do Izabeli można również opisać tym cytatem. Od tej pory mówi przez sen o tej lalce. Ledwie obudzi się, chce iść do pani baronowej, a kiedy tam jest, gotowa przez cały czas wpatrywać się w lalkę, złożywszy ręce jak do pacierza. To Stawska opowiada o Helusi, zafascynowanej lalką baronowej. Ale czytelnik od razu łapie to porównanie i wie, że nie tylko o dziecku i zabawce tu mowa. Nie ma wątpliwości, że gdyby Wokulski nie kochał Izabeli, nie byłoby lalki. Tylko, no właśnie, co tak naprawdę czuł nasz bohater wobec swojej wybranki? Zanim jednak pokuszę się o odpowiedź na to pytanie, warto zadać inne. Jaki był w ogóle stosunek Wokulskiego do kobiet? Jak je traktował, gdy na nie patrzył, nie przez okulary Mickiewiczów. Wzajemne relacje między Stanisławem a Izabelą zaczynają wyglądać nieco inaczej, gdy sprawdzimy, jak Wokulski traktował inne kobiety. Zacznijmy od Małgorzaty Minclowej. Była ona najpierw żoną Jana Mincla, właściciela sklepu, w którym pracował Ignacy Rzecki i w którym zatrudnił się również nasz główny bohater. Szczęśliwe na początku małżeństwo Minclów po jakimś czasie zużyło się, a kiedy na horyzoncie pojawił się młody subiekt Wokulski, Małgorzata straciła dla niego głowę. Czy Stach unikał jej awansów. Tak bardzo unikał. I tak był nimi rozdrażniony, o czym pisał Rzecki w swoim pamiętniku, że aż miał z nią romans, którego nie przerwało nawet powstanie styczniowe. Rozłączenie kochanków wymusiła dopiero zsyłka Wokulskiego na Sybir. Przypomnę, że w rozmowie z Wąsowską Stanisław bardzo jasno wyraził swój pogląd na podwójną moralność, która obowiązuje mężczyzn i kobiety. Flirty Izabeli ze Starskim są oburzające, ale jego romans z żoną właściciela sklepu już nie. Po powrocie z Syberii Wokulski ożenił się z będącą już wdową Minclową i przykładnie, acz bez przyjemności, wypełniał małżeńskie obowiązki. Z pamiętnika starego subiekta wyłania się zaś portret Małgorzaty jako kobiety zafiksowanej na swoim młodszym mężu, zazdrosnej, zabiegającej o jego względy. Pragnienie przypodobania się mężowi doprowadziło ją w końcu do śmiesznej i żałosnej śmierci. I znów mamy historyczną, męczącą, zakręconą babę oraz spokojnego, cierpliwego, znoszącego udręki pożycia męża. Nic się przecież Stachowi zarzucić nie da. Wszak rzetelnie wypełniał swoje obowiązki i z żoną do kościoła chodził. Gdyby tak jednak przyjrzeć się Małgorzacie spoza zasłony prosowego narratora, zobaczylibyśmy kobietę, która pragnęła być kochaną i adorowaną. Rozczarowaną relacjami z mężczyznami, zdesperowaną w swojej pogoni za szczęściem i wierzącą w to, że jest je w stanie osiągnąć ze Stanisławem. Można by też pokusić się o stwierdzenie, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. A relacje Małgorzaty i Stanisława porównać do późniejszej relacji Izabeli i Stacha. Tylko role się odwróciły. To Stach był tym, który narażał się na śmieszność przez swoje pragnienie, a Izabela znosiła z wyższością jego umizgi. Dodam też, że Wokulski nie ukrywał, że to dzięki związkowi z Minclową mógł w ogóle myśleć o jakimkolwiek bogactwie, a Izabela nie ukrywała, że majątek Wokulskiego jest jednym z argumentów przemawiających za nim. Przy czym Prus dał prawo Wokulskiemu do miotania się, zmieniania zdania, skrajnych emocji, chłodnych kalkulacji. Tego prawa nie otrzymały natomiast kobiety. Mężczyzna wpada w słuszny gniew, kobieta histeryzuje. Mężczyzna zmieniający zdanie po prostu głęboko przemyślał sprawę, kobieta zmienną bywa jest jak chorągiewka na wietrze. Mężczyzna sprawdza wszystkie za i przeciw, kobieta jest wybredna. Tu niestety akurat niewiele zmieniło się do dziś, bo wariatka Małgorzata nadal brzmi w naszych uszach inaczej niż wariat Wokulski. Kolejna kobieta, Helena Stawska. To lokatorka kamienicy Krzeszowskich, wdowa, nie wdowa, po zaginionym mężu, matka Helusi. Pracowita, skromna, piękna, szlachetna, cierpliwa, no anioł. Tak zresztą bywa najczęściej określana przez Rzeckiego, który się w niej podkochuje. Szaleje też za nią subjekt Mraczewski. Czyni jej awanse baron Krzeszowski. Nawet Wokulski przyznaje sam przed sobą, że gdyby poznał ją przed Izabelą, może by coś z tego wyszło. No i gdyby nie ten zapach kalafiora w mieszkaniu. Przynajmniej według Rzeckiego to główny powód, dla którego Stach nie jest zainteresowany panią Stawską. Mimo, że ciągle jej pomaga, odwiedza, jest przyczyną plotek na temat kobiety i niewiele się nimi przejmuje. Sama zaś zainteresowana długo udaje sama przed sobą, że nic do Wokulskiego nie czuje. Gdy w końcu zostaje oficjalnie wdową, a Stanisław ani myśli ją poślubić, przyjmuje oświadczyny zakochanego w niej Mraczewskiego. Z rozsądku, jak Izabela. O ile jednak czytelnicy wierzą Stawskiej i temu, że pokocha swojego nowego męża miłością prostą, szlachetną i takie tam, o tyle Izabela ma się zakochać w Wokulskim na zabój, by była go godna. Kolejna kobieta, Kazimiera Wąsowska. Jest to jedyna kobieta w Lalce, w obecności której w Stachu budziły się żądze. Nie idealna miłość, ani chuć do zaspokojenia, ale erotyczne pożądanie. Nie ze względu na wygląd, ale i osobowość. Wąsowska była wdową i nie ukrywała, że najlepsze, co pozostało jej po mężu, to jego majątek. Nie ukrywała również, że nie zamierza wchodzić w jakieś głębsze relacje z mężczyznami. Przynajmniej nie na tych zasadach, które ustanawiają oni. Jest to kolejna bohaterka, która mogłaby stać się partnerką Wokulskiego, gdyby nie jego miłość do Izabeli. Również jej kibicują czytelnicy i społeczeństwo, pozwalając na o wiele więcej niż to wypadałoby w drugiej połowie XIX wieku. No ale Stanisław, choćby ją kąsał, to jednak poważniejszych zamiarów wobec niej nie miał. Wąsowska zresztą, jako bohaterka literacka, ale również typ kobiety, bardziej pasuje na kochankę niż żonę. Przynajmniej w XIX wieku. W XX też. W XXI jeszcze niestety również. No i mamy też Mariannę, prostytutkę, którą na prostą drogę wyprowadził Wokulski swoją pomocną dłonią. Dziewczyna zaczęła pracę na ulicy, bo zwykła praca w szwalni nie wystarczyła jej na godne życie, a reputację i tak miała zniszczoną przez relacje ze Starskim. Wokulski załatwił jej przyjęcie do zakładu poprawczego prowadzonego przez siostry zakonne. Jej opór bywa interpretowany jako niechęć do uczciwego sposobu życia i godziwej pracy, opór wobec pójścia do Magdalenek. Zapomina się przy tym, o czym pisała Danuta Sosnowska w artykule Ciało Wyparte, że takie domy poprawcze w XIX wieku wcale nie były lepsze niż praca w burdelu, jeśli chodzi o poczucie wolności i godności, a także o opresję stosowaną wobec kobiet. Mariannie się udało. Wyszła na ludzi, a nawet wyszła za mąż. Ciekawy jest jednak stosunek Wokulskiego do niej, bo po raz pierwszy zobaczył dziewczynę w kościele. Siedział wtedy ukryty w konfesjonale i przyglądał się najpierw wystrojonej Izabeli, która uczestniczyła w kwestii wielkanocnej i używając swojego ciała starała się zebrać jak najwięcej pieniędzy, a potem ujrzał Mariannę, ubraną jaskrawo i wyzywająco, dającą swoją ofiarę, nieśmiejącą ucałować krzyża i rozdającą przed kościołem jałmużnę biedakom. I choć Stanisław miał skojarzenie z Marią Magdaleną czy ubogą wdową, porównał obie kobiety i przychodziło mu na myśl, że tacy jak Marianna mogą mieć większą wartość w niebie, to nie wahał się użyć wobec niej i innych określeń. I nie były one nobilitujące, a pokazują powszechny w epoce stosunek do prostytutek. Bydle, zwierzę, potwór. Tak, w ten właśnie sposób myślał o drugim człowieku szlachetny Wokulski. Opis dziewczyny, jaki funduje nam narrator, przywodzi na myśl opis kobiety ze wspomnianej już bardzo poczytnej w XIX wieku książeczki Weiningera Płeć i charakter. Ta książeczka to nie jest nic miłego dla kobiet, zapewniam. Mimo, że w pierwszym odruchu czytelniczym porównanie, jakiego dokonuje przez swoją obserwację Stanisław, wypada na korzyść Marianny, to jednak przez takie jak wyżej określenie wszystko wraca do starego porządku. Tego porządku, który mierzi Wokulskiego, a w którym tak bardzo jest zanurzony. Wokulski trafia do Paryża. Paryż kobietą nie jest, w dodatku z żadną kobietą w Paryżu Wokulski się nie spotykał, przynajmniej oficjalnie, przynajmniej nie wprost. Jak trafnie zauważają bowiem badacze, Stach po tym, jak rzucił w kąt Mickiewicza i jego różowe okulary, czymś się w tym Paryżu zajmował i nie było to czytanie książek. Wokulski karmił zmysły na różne sposoby. Przechadzał się po ulicach Paryża, zaglądał do teatrów, grał w karty i w ruletkę, pił koniak, jadał kosztowne potrawy i tu cytat, albo rozdawał się rozpuście. Na samym początku mówiłam o Paryżu jako o miejscu wyjątkowym w XIX wieku pod względem uciech cielesnych. Badacz z Uniwersytetu Śląskiego w swoim artykule opisał paryską rzeczywistość oraz zasadność rozumienia rozpusty Wokulskiego jako uciech cielesnych. I pisze on tak, w powieści znaczenie kontrowersyjnego leksemu bezspornie wskazuje na rozpustę seksualną. Słowo to pojawia się w rozmaitych kontekstach stylistycznych oraz w odniesieniu do różnych bohaterów, ale sposób jego ujęcia pozostaje niemal zawsze identyczny. Dotyczy ono nieformalnych związków erotycznych oraz wykorzystuje nieodmiennie negatywne konotacje wyrazu towarzyszące mu w konserwatywnej kulturze polskiej XIX wieku. Później w artykule autor podaje różne przykłady na poparcie swojej tezy. Erotyzm w lalce, co podkreślają badacze literatury, jest migotliwy, nigdy nie wprost. Też już o tym mówiłam. I jest to również zaleta powieści, w której autor skonstruował rzeczywistość odsłaniającą wiele, jednocześnie niewiele mówiąc. Okulary, przez które Wokulski patrzył na kobiety, nie były tylko rodem z romantycznej literatury. Jego stosunek do Izabeli i wyobrażenie, jakie miał na jej temat, rozpatrywane w perspektywie relacji z innymi kobietami, wcale nie stawiają go w dobrym świetle. Moim zdaniem Stanisław miał do kobiet stosunek, można by rzec, użytkowy. Służyły mu one do realizacji jego celów. I tak, pomoc Mariannie była elementem przywracania społecznego porządku. Pomoc Helenie Stawskiej miała na celu okazanie triumfu sprawiedliwości. W rozmowach z Wąsowską Stanisław w racjonalny i logiczny sposób uzasadniał społeczny podział ról, przywilejów i obowiązków kobiet i mężczyzn. Człowiek, którym targały przeróżne sprzeczności, nad którymi do dziś biedzą się uczniowie rozważając, czy to romantyk, czy pozytywista, osobowość niejednoznaczna, bohater, który nie wiadomo jak skończył, za pomocą kobiet porządkuje świat wokół siebie, uciekając od chaosu w sobie. To są moje przemyślenia. A co w takim razie z Izabelą? Tę ostatnią część dzisiejszego odcinka nazwałam Izabela i trzy dysonanse Wokulskiego. I o tych dysonansach chciałam opowiedzieć. Dysonans pierwszy to dysonans wieku. Afekt Stanisława do Izabeli umieszczony został w porządku takiego dziecięcego, młodzieńczego szaleństwa, pragnienia, w którym nie ma miejsca na odmowę. A kto ma małe dziecko, ten zna ten rodzaj bezkompromisowości. I tak jak Helusia rozmyślała dniami i nocami o lalce, tak Stach przed oczyma miał tylko dumną arystokratkę. Wokulski z ukrycia obserwował Izabelę w konfesjonale, łaził za nią po łazienkach, korzystał z pomocy swatki, aby uzyskać informacje o ukochanej. Mi przypomina to historię Florentina, Arizy z Miłości w czasach zarazy, który również o określonej godzinie zjawiał się w parku i zza gazety przyglądał się ukochanej Ferminie. Florentino jednak, w przeciwieństwie do Stanisława, był wówczas młodym chłopakiem. Wokulski Zakochał się szaleńczo nie jako młodzieniec, niczym Werther, a jako dojrzały 47-letni obrotny handlowiec, którego powinna cechować stateczność i trzeźwe myślenie. Problem z tym mieli nie tylko bohaterowie, jak Rzecki, który dziwił się Stachowi, że nie wiąże się z panią Stawską, ale również współcześni prusowie, czytelnicy i krytycy. Wariat z tego Wokulskiego, który robi wszystko inaczej niż to, co się przez wieki przyjęło, również jeśli chodzi o miłość. Drugi dysonans to dysonans cielesności, bo gdy przyjrzymy się bliżej tym momentom, w których ujawniała się cielesność Wokulskiego, widać, że działo się tak tylko wtedy, gdy w jego pobliżu nie znajdowała się Izabela. Bohaterka ta była obiektem erotycznym dla Starskiego, dla Marczewskiego, pewnie nawet dla barona i hrabiego, ale nie dla Wokulskiego. Marzenia i potrzeby u Stanisława nie szły ze sobą w parze. Wybranka jego serca sprawiała, że stawał się on adoratorem uczucia, emocji, ale, broń Boże, popędu. Przy niej nasz bohater to eunuch. A ona sama, mimo wyraźnej i działającej na niego zmysłowości, której nie należy utożsamiać z seksualnością, była dla niego aniołem, a nie człowiekiem. Fizyczne odczucia, jakich doświadczał Stach przy Łęckiej, pochodziły z innego porządku, na przykład kulinarnego. Wokulski patrzył na Izabelę głodnym wzrokiem, jak dzieci na ciastka. Gdy widział kobiety, czuł się, jakby do głowy uderzył mu szampan, powodujący odurzenie. Na Stanisława działał smak, zapach, wzrok, dotyk, ale działo się to na podobnej zasadzie, jak oszałamia nas zapach kwiatów, lubimy patrzeć na kolorową sukienkę, głaszczamy z przyjemnością miękką sierść kota. Wokulskiemu nie przychodzi do głowy kąsać Izabeli, a gdy ukazuje mu się jako towar, głównie przez swoje ciało, traci na atrakcyjności. Właściwie to mało powiedziane, kupiec czuje wówczas wobec ukochanej wstręt. Z historyczno-literackiego obowiązku dodam, że według niektórych badaczy brak popędu w pobliżu Izabeli nie dotyczy pamiętnej sceny z pociągu, kiedy Wokulski podsłuchuje rozmowę narzeczoną ze Starskim. Są tacy, którzy odczytują w sposób erotyczny to, co działo się wówczas z bohaterem. Trzeci dysonans to dysonans miłości idealnej. Jak wcześniej mówiłam, Izabela doskonale odnajdowała się w schemacie miłości romantycznej, tej szalonej i poetyckiej. Pragnęła takiej miłości, a jednocześnie zdawała sobie sprawę, że jest to uczucie nijak mające się do małżeństwa. I był to pogląd powszechny w tamtych czasach. Wokulski zaś miał podejście wywrotowe, ponieważ uważał, że idealna miłość i instytucja małżeństwa nie wykluczają się, że jest możliwe romantyczne połączenie dusz w stałym związku. Oczywiście nie przypisuję mu zbytniej nowoczesności w tej sprawie, wszak małżeństwo z miłością idealną było dla niego możliwe tylko dlatego, że Izabela nie stanowiła dla niego obiektu erotycznego. Mimo wszystko jest to pewna nowość w patrzeniu na małżeństwo. Dwudziestowieczne i dwudziestopierwszowieczne podejście do małżeństwa to ewenement w historii ludzkości. W relacji naszych bohaterów to Łęcka jest osobą twardziej stąpającą po XIX-wiecznej ziemi. Ona nie ma złudzeń i wbrew temu, co się jej zarzuca, wcale nie jest wybredna, bo szuka miłości idealnej. Jest wybredna, bo chce zapewnić sobie możliwie najznośniejszą wersję małżeństwa. Wokulski rzuca Mickiewiczem o ścianę niesprawiedliwie. Bo to nie był pomysł romantyków, żeby łączyć miłość idealną z małżeństwem. Na pewno takich pomysłów nie miał sam Mickiewicz. Prus zresztą też, wystarczy popatrzeć na ich małżeństwa. Z tych dysonansów wynika, że Wokulski nie widział prawdziwej Izabeli. Widział o niej swoje wyobrażenie. Dotyczy to również tych momentów, w których opadała zasłona iluzji. Dla Stacha Izabela jest albo anielicą, albo świadomym siebie towarem. To nie kobieta, która pociąga, z którą można pożartować, podyskutować, zwierzyć się z problemów. Wiem, mężczyźni się nie zwierzają. Nie jest to do końca winą Wokulskiego, podobnie jak Izabeli, a czasów, w jakich przyszło żyć jego kreatorowi. Izabela, wyobrażana przez kupieckiego adoratora, nie wpasowała się również w model żony. Prędzej w figurę powabnej, eterycznej niewiasty, błogosławiającej klęczącego przed nią i przytulającego się do jej łona męża przed jego wyruszeniem do powstania. Na stronie w artykule można zobaczyć ten obraz. Można przypuszczać, że małżeństwo Izabeli i Stanisława dość szybko zamieniłoby się w pasmo rozczarowań. Co ciekawe, moim zdaniem nie dla niej, bo ona złudzeń żadnych nie miała, a dla niego. Kochanie wyobrażenia o wybrance ma się nijak do realnego życia pod jednym dachem. Wokulski miał tak naprawdę, w nosie prawdziwą Izabelę. Nawet nie starał się jej poznać, mimo pozornych ruchów sprawiania kobiecie przyjemności. Obdarzył Łęcką uczuciem, a ponieważ był szlachetnym, inteligentnym i przystojnym mężczyzną, miał prawo sądzić, że odwzajemni jego afekty. Kobieta nie miała w tym świecie zbyt wiele do gadania, jeśli chodzi o relacje z mężczyznami. Była towarem, na co słusznie zwracała uwagę Wąsowska. Wokulski zaś brzydził się kupiectwem, będąc jednocześnie sprawnym kupcem, więc gdy ukochana jawiła mu się jako towar, odrzucał ją, przyjmował zaś, kiedy znów stawała się anielicą. Każdy z nich, Izabela i Stanisław, pożąda miłości rozumianej jako afekt. Zatracenie się, mistyczna jedność dusz. Izabela wiedziała jednak, że taka relacja z żywym mężczyzną, mężem, jest nierealna. Miała więc swój posąg lalkę Apollina. Jej zaletą było to, że nigdy nie działał przeciw właścicielce, zawsze dostosowywał się do niej. Wokulski też miał swój posąg lalkę, Izabelę, która jednak w przeciwieństwie do Apollina była człowiekiem. Mimo to Stach traktował ją podobnie jak Łęcka swój posążek, a Helusia lalkę i był mocno rozczarowany, gdy obiekt miłości nie zachowywał się zgodnie z jego wyobrażeniami i pragnieniami. Lalka zatem okazuje się być powieścią wielkich pytań epoki, nie tylko jeśli chodzi o społeczeństwo, tożsamość jednostki, świat wartości, ale również w kwestii relacji damsko-męskich, a szerzej relacji międzyludzkich. Problem Wokulskiego polegał na tym, że w rzeczywistości pełnej konwenansów i ustalonych reguł on, czasem świadomie, jak na przyjęciu, czasem nie, jak w relacji z Łęcką, łamał je lub traktował jako narzędzie przeciw nim samym. Zasługą Wokulskiego było postawienie pytania o istotę małżeństwa, traktowanego nie jako związek handlowy, a połączenie dusz. W drugiej połowie XIX wieku to było naprawdę rewolucyjne myślenie i to Izabela była tą, która miała wówczas rację. Współcześni Prusowi, o czym mówiłam, dziwili się postawie głównego bohatera. Izabela zaś wcale nie była przedstawiana jako ta najgorsza. Jednoznaczne jej potępienie nastąpiło tak naprawdę w odczytaniu PRL-owskim, gdy stworzono opozycję zgniła arystokracja, czyli Łęcka, i szlachetny proletariusz, czyli Wokulski. Zwróć uwagę właśnie na to, że wiele z tych naszych odczytań klasyki literatury jest skażonych właśnie politycznym czy ideologicznym podejściem. Z perspektywy człowieka wieku XX i XXI myślenie o związku małżeńskim jako relacji bardzo skonwencjonalizowanej i zależnej od społeczeństwa jest oczywiście nie do przyjęcia. I dlatego tak łatwo jest nam oskarżać Izabelę i bronić Wokulskiego. Tak uogólniając, małżeństwa zawiera się teraz w afekcie miłosnym, co rzecz jasna nie zawsze oznacza miłość, a nie rozsądku, a przynajmniej dzieje się to rzadziej. Stąd też wynika wiara, że małżeństwo Stanisława i Izabeli mogłoby się udać, gdyby tylko arystokratka pokochała kupca. Paradoksalnie jednak to Izabela ma realniejszy pogląd na ich relacje. Ona wiedziała, że nie kocha Wokulskiego, on zaś nie wiedział, że nie kocha Łęckiej. I przewrotnie nazwałam powieść, w której akcję napędza wątek miłosny, powieścią o niemiłości, w której nikt nikogo nie kocha. Gdy za istotę miłości uznajemy przyjęcie drugiego człowieka takim, jaki on jest naprawdę, wówczas widzimy, że w lalce taka miłość po prostu nie istnieje. Nie dlatego, że bohaterowie nie znali siebie, w żadnym przecież związku nie znamy drugiej osoby, tak ostatecznie, ale dlatego, że w ogóle nie zamierzali siebie poznać, pozostając w świecie swoich wyobrażeń, a później rozczarowań. Między innymi dlatego tak lubię tę powieść i uważam ją za jedną z najwybitniejszych w polskiej literaturze. Jej lektura okazuje się bowiem cały czas aktualna, mimo XIX-wiecznego tła, i odkrywa prawdę o człowieku. I wiem, brzmi podniośle, ale wielka literatura pełni właśnie taką funkcję. Lustra, w którym czytelnik przygląda się sobie i światu. Do usłyszenia w następnym odcinku.